Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a razem ze mną jest doktor habilitowany Piotr Chrobak, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pierwszy tydzień kampanii wyborczej za nami. Według najnowszych sondaży poparcia dla obecnego prezydenta Andrzeja Dudy poparcie spada, rośnie za to dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To wyniki zanotowane zarówno przez Ibris dla Rzeczpospolitej, jak i Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl. Czy to może mieć związek z zaostrzeniem kursu rządu w sprawie reform sądowych i Unii Europejskiej?
Prezydent Duda jest bardzo mocno identyfikowany, jeżeli chodzi o obóz Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą opozycja bardzo też mocno zarzuca prezydentowi, że czasami zbyt mocno też popierał pewne ustawy i pewne rozwiązania rządu. Więc tutaj absolutnie nie dziwi fakt, że wszelkie działania rządu, zarówno pozytywne, jak i negatywne, będą szły też na konto prezydenta. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię też podpisania tej ustawy, jeżeli mówimy o reformie sądownictwa, wszystko to, co się dzieje na forum już Unii Europejskiej, to, co się dzieje w kraju, a wiemy, że przecież to właśnie już od ładnych paru lat, właśnie chyba 6 lat już praktycznie ta reforma jest w większym lub mniejszym stopniu próbowana wdrożyć, to najprawdopodobniej prezydent może już tutaj tracić na tym z tego względu, że osoby, które są zniechęcone do tej reformy, nie rozumieją jej lub zostały w jakiś sposób przekonane przez opozycję, że to jest zła reforma, to nie opowiedzą się za prezydentem. Z drugiej strony prezydent nie miał wyjścia, jeżeli patrzymy na ten twardy elektorat PiSu, i musiał podpisać tą ustawę, dlatego że twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie zrozumiałby najprawdopodobniej decyzji prezydenta, gdyby zachował się inaczej. I chcąc nie chcąc zaryzykował wizerunkowo ją podpisując, żeby przypodobać się twardemu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie naraził się, że ten elektorat środka, a to ten elektorat dał mu zwycięstwo 5 lat temu, mógł do siebie w jakiś sposób zniechęcić.
A czy mówimy już o przełamaniu pewnych trendów, bo wiadomo, że do tego czasu prezydent Duda cieszył się rosnącym poparciem?
To oczywiście za szybko jest, żeby wyrokować, czy to jest tendencja spadkowa, czy tylko pewne tąpnięcie w sondażach, a tendencja może być dalej wzrostowa oczywiście. Patrząc na to, jak zachował się Andrzej Duda 5 lat temu i teraz, uważam, że Andrzej Duda może tracić na poparciu z tego względu, że zmienił ten wizerunek. Wtedy w czasie kampanii wyborczej miał bardzo pozytywny wizerunek, bardzo łagodnego, takiego ugodowego polityka. PiS też miał zupełnie inną twarz wtedy. A teraz jednak to jest bardziej radykalne tutaj zachowanie. I to ta reforma negatywnie punktuje, jeżeli chodzi o ewentualny spadek poparcia. I jeżeli PiS nie wróci do tego wizerunku sprzed 5 lat, czyli tej łagodniejszej twarzy, myślę, że może być trudno mu wejść w centrum sceny politycznej, a tylko to centrum może dać mu zwycięstwo.
Z drugiej strony jednak prezydent Andrzej Duda apeluje do swoich kontrkandydatów o zachowanie spokoju, o dyskusję na argumenty, a nie emocje. I ma to związek również z protestami KOD-u i Lotnej Brygady Opozycji, która zagłuszała wystąpienie Andrzeja Dudy w 100. rocznicę zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Natomiast Małgorzata Kidawa-Błońska, która w sondażach zajmuje 2. miejsce, podeszła do tych demonstrantów, by się przywitać i, jak sama tłumaczy, zrobiła to, bo nikogo nie wyklucza. Czy to było dobre posunięcie kontrkandydatki Andrzeja Dudy?
Tu jeżeli chodzi o to zachowanie, bo to trzeba by troszeczkę to patrzeć, co było też wcześniej, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. I tutaj ja bym chciał postawić znak równości między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, dlatego że jedna i druga partia wykorzysta każdą sytuację, żeby ich kandydat czy kandydatka zyskali. Tak jak 5 lat temu to Bronisław Komorowski miał bardzo tą silną, że tak powiem, negatywną otoczkę w czasie kampanii wyborczej. Gwizdy, różnego rodzaju wyzwiska się pojawiały, był krytykowany i to wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż prezydent Duda to krytykował, to trzeba, znaczy wtedy kandydat na prezydenta Andrzej Duda krytykował to stanowisko, ale inni politycy Prawa i Sprawiedliwości niekoniecznie już krytycznie o tym się wypowiadali, to był wtedy głos ludu, inne tego typu wypowiedzi. Tak jak teraz sytuacja się odwróciła. Andrzej Duda wygrał wybory, jest prezydentem, to teraz obecna opozycja daje, puszcza trochę tak, mruga tym okiem do tych krytykujących na zasadzie takiej, że niby mówimy, że mowa nienawiści jest zakazana, ale przywitamy się, spotkamy i to już widać, że opozycja teraz też już tak nie krytykuje, tak jak krytykowała osoby źle wypowiadające się o Bronisławie Komorowskim, tak już teraz nie krytykują osób wypowiadających się źle o Andrzeju Dudzie, więc chciałbym postawić znak równości. Jedna jak i druga partia wykorzystuje swoich zwolenników, a przynajmniej nie, jasno nie mówi, nie krytykujcie naszej konkurencji, tylko daje jakiejś formie przyzwolenie. Teraz prezydentowi jest łatwiej mówić, nie krytykujcie mnie, zachowajcie powagę urzędu, ale co było 5 lat temu, więc wydaje wydaje mi się, że takie zachowanie oczywiście jest naganne jednej i drugiej partii, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje teraz, jak i 5 lat temu. I uważam, że pani Kidawa-Błońska, nawet jeżeli cieszyła się, że jej konkurent obrywa wizerunkowo, to podejście do tych ludzi, przywitanie się z nimi było błędem, jeżeli patrzymy pod kątem marketingowym, bo od razu konkurencja to wykorzystała i zostało to nagłośnione też w mediach, pokazując, że sami krytykowali krytykę wobec Bronisława Komorowskiego, a teraz popierają ludzi, którzy krytykują Andrzeja Dudę. Więc jest tu brak konsekwencji, choć ja rozumiem, że jedna jak i druga strona przy takiej stawce, chodzi o weto prezydenta, którego rząd pana Morawieckiego nie odwoła, jest potężna stawka, więc ta kampania będzie jeszcze bardziej brutalna niż teraz.
To pomówmy o innych badaniach, bo w tygodniku Polityka tydzień temu pokazał się materiał, który sugeruje, że to Władysław Kosiniak-Kamysz może być czarnym koniem tych wyborów. Czy szef ludowców może nas zaskoczyć w maju?
Ja uważam, że pan Kosiniak-Kamysz jest chyba jednym tutaj z najlepszych kandydatów z tej szóstki, jeżeli chodzi w ogóle o przygotowanie, sposób funkcjonowania na scenie politycznej. Pokazał też, że mógł dźwignąć w sondażach PSL, więc jako polityka go bardzo dobrze oceniam. Natomiast ma jeden, ale za to bardzo poważny problem. Ma zbyt słabe zaplecze, jeżeli chodzi o PSL, żeby móc wygrać te wybory, dlatego że samo PSL ma zbyt niskie poparcie, żeby kandydat popierany przez PSL mógł zaistnieć i wejść do drugiej tury. Uważam, że będzie mu bardzo trudno. Jeżeli by mu się to udało, bo teraz nic na to nie wskazuje, to byłoby niesamowite osiągnięcie w jego karierze politycznej. Natomiast raczej będzie to dobry, merytoryczny, przyzwoity kandydat, ale z zbyt słabym poparciem, jeżeli chodzi o siłę PSL-u i to może mu uniemożliwić wejście do drugiej tury. Gdyby był kandydatem ugrupowania o takiej sile, jaką ma Platforma czy PiS, myślę, że wygrałby te wybory. Dlatego, że jest, myślę, jednym z najlepszych, jak nie najlepszym kandydatem w tych wyborach.
Wpadkę na samym początku kampanii zaliczył za to Szymon Hołownia. Za swój pierwszy spot wyborczy skrytykowali go nie tylko politycy, ale także internauci, a w konsekwencji kandydat usunął film z mediów społecznościowych i przeprosił. Mimo tych wydarzeń w sondażach zajął 3. miejsce, wyprzedzając kandydatów Lewicy, PSL-u i Konfederacji. Czy wpadka ze spotem będzie miała odbicie w dalszym ciągu kampanii?
To się dopiero okaże, jednak pamiętajmy, to trochę jeszcze działa efekt nowości, jak działało przy Wiośnie i panu Biedroniu, gdzie początkowo tam było większe poparcie niż jest obecnie. I tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja rozumiem, że w show biznesie, z którego wywodzi się pan Hołownia, ważne jest, żeby o nas mówili nieważne jak, tylko byleby nazwisko nie było przekręcone. W polityce już się to nie sprawdza. Ważne jest, żeby o nas mówili, ale żeby o nas dobrze mówili. I w tym momencie ten spot to była wpadka. I co z tego, że wszystkie telewizje, media, rozgłośnie radiowe czy dzienniki o tym napisały? Napisały negatywnie, więc ja na jego miejscu nie cieszyłbym się oczywiście z takiej reklamy. I to może zaciążyć na tyle, że później będzie wypominane, że niepotrzebnie grał tutaj katastrofą smoleńską. I ten spot był po prostu porażką. Się kojarzył źle z katastrofą smoleńską. Nawet, że oni nie mieli tego na myśli. Może to wyszło przypadkiem, zupełnie niedopatrzenie. Ale to też by w takim razie pokazywało brak przygotowania i profesjonalizmu tego sztabu. Więc nie wiem, co jest gorsze. Czy świadome zagranie katastrofą smoleńską, co absolutnie jest niedopuszczalne, czy z drugiej strony niedopatrzenie, które by pokazywało, że w sztabie siedzą dyletanci. Jedno i drugie rozwiązanie jest złe. Oczywiście jest to początek kampanii i przy takim, że tak powiem, falstarcie, to jeszcze nie przesądza, że pan Hołownia może zająć słaby wynik, dlatego że my tak naprawdę jeszcze nie wiemy, kto za nim stoi. Jakie środowiska. Tego jeszcze nie poznaliśmy. Więc to jest tak naprawdę, tak jak pan Kosiniak-Kamysz, pan redaktor powiedział, może być czarnym koniem tych wyborów, tak pan Hołownia jest na razie jedną wielką niewiadomą w tych wyborach.
Robert Biedroń natomiast postawił na aktywność w europarlamencie. Czy taka taktyka może dać skutek w postaci dużego wyniku w wyborach?
Uważam, że sama aktywność w europarlamencie oczywiście może pomóc, ale chodzi mi o tą konkretną aktywność. Uważam, że wprost przeciwnie, z prostego powodu. Opozycja, co zarówno, chociaż tu chciałbym podkreślić bardzo, ale to bardzo rozsądne zachowania pana profesora Liberackiego, który nie głosował za sankcjami wobec Polski, skrytykował reformę sądownictwa, ale nie głosował za tym, żeby nadawać sankcje, więc to było bardzo, moim zdaniem, świadome i rozsądne zachowanie. Natomiast opozycja troszeczkę się pogubiła i ja rozumiem, że opozycji zależy na tym, żeby trzeci filar trójpodziału władzy, czyli sądownictwo, było niezależne i nie było poddawane naciskom politycznym. Ale ich działania, to zarówno pana Biedronia, jak i też części europosłów Platformy Obywatelskiej, mogą spowodować, że w części Polaków może pojawić się przeświadczenie, że ktoś napuszcza na nas Unię Europejską, żeby zabrać nam pieniądze, licząc na to, że wrócą do władzy. Ja trochę to upraszczam, ale tak może być to przedstawione. Ja nie mówię, że oni tak myślą, ale uważam, że tu powinien pan Biedroń oczywiście być aktywny jak europoseł, no bo po to jest i po to reprezentuje nasz kraj, ale ja bym się na jego miejscu 3 razy zastanowił, zanim będzie się krytykowało własne państwo na forum Unii Europejskiej, bo można mieć najlepsze intencje, ale jeżeli one będą źle odczytane albo źle wyartykułowane, no to tylko on na tym straci, jak i cały obóz lewicy, a pamiętajmy, że lewica się odbudowuje i każdy patrzy na pana Biedronia jako jednego z 3 liderów tej lewicy i kandydata na prezydenta.
To pozostał nam ostatni kandydat, Krzysztof Bosak z Konfederacji, który przespał początek kampanii, bo był na urlopie z powodu niedawnego ożenku. Przedkładanie życia osobistego nad kampanię wyborczą to dobry plan na wygranie wyborów?
To jest bardzo zły plan, dlatego że mieliśmy jakieś kandydata na prezydenta Szczecina, który też chciał dolatywać chyba ze Skandynawii i toczyć tutaj kampanię. Oczywiście zajął jedno z ostatnich, jak nie ostatnie miejsce. To już mniejsze o nazwisko, bo to już nie chodzi o to, żeby teraz już tego kandydata bardziej pognębić, ale nie da się prowadzić kampanii wyborczej na pół gwizdka na taką skalę, jaką są wybory prezydenckie. Jeżeli oczywiście, ja rozumiem, że życie osobiste jest bardzo ważne mieściom odskocznie, zwłaszcza w polityce, ale chyba planując ślub, no jego się nie planuje z dnia na dzień. Wiedział, kiedy będą wybory, wiedział, że chce w nich startować, a przynajmniej powinien wiedzieć, planując swoją karierę polityczną, że chce startować i ubiegać o najwyższy urząd w państwie. To jest to pewien sposób falstart. Oczywiście to nie jest faworyt tych wyborów, więc tak naprawdę dla niego pewnie liczy się tylko ugruntowanie pozycji w jego środowisku, ale może być mu to wypominane przez osoby, które będą chciały specjalnie jeszcze osłabić jego pozycję, że zlekceważył sobie tak ważną kampanię, akurat planując ślub w tym terminie, więc no, oczywiście polityka nie sprzyja też życiu prywatnemu, to jest jak gdyby osobna sprawa, ale było to troszeczkę moim zdaniem nieprzemyślane stanowisko, choć on nie był faworytem, więc tak czy inaczej nie można powiedzieć, żeby mu to też jakoś specjalnie zaskoczyło w przejściu do drugiej tury, bo byłbym absolutnie zszokowany, gdyby mu się udało wejść do drugiej tury.
Jutro inauguracja kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Pracownicy kancelarii przekonują, że będzie to zaskakujące otwarcie nie tylko dla kontrkandydatów, ale również dla dziennikarzy. Ma pan pomysł, co może się w sobotę wydarzyć?
Teraz jest pytanie, jaką strategię właśnie przyjmie Prawo i Sprawiedliwość? Czy Andrzej Duda będzie chciał zrobić taką strategię jak 5 lat temu, czyli złagodzić swój wizerunek? I jeżeli to zrobi i partia też złagodzi, ona na tym zyska. PiS wygrywał wybory, kiedy pokazywał łagodną twarz. Nigdy nie wygrał wyborów agresywną postawą. To musimy pamiętać. Jeżeli to miało być to zaskoczenie, to myślę, że ludzie mimo wszystko mają bardzo krótką pamięć i myślę, że w dużym stopniu dadzą się, że tak powiem, chwycić na taki zabieg socjotechniczny, który zresztą będzie bardzo sprytnym zabiegiem.
To może być na przykład prezentacja nowego programu społecznego?
A z drugiej strony, jeżeli PiS będzie dalej miał ostry kurs, prezydent będzie miał ostry kurs, albo go jeszcze zaostrzą, no to będzie problem. Nawet jeżeli będzie prezentacja nowego programu społecznego, skądinąd on może być świetnym programem, ale ważne, w jakim on będzie opakowaniu, a opakowanie jest ten wizerunek. Albo łagodny, albo twardego zawodnika. Wydaje mi się, że PiS nie powinien dążyć do tego twardego wizerunku, powinien go jak najbardziej łagodzić. Programy, wszelkiego rodzaju programy socjalne, kolejne plusy, że tak to określę, one oczywiście łagodzą ten wizerunek, ale tu Prawo i Sprawiedliwość musi mieć świadomość, że jeżeli jest tak negatywnie oceniane przez praktycznie całą opozycję, dużą część Unii Europejskiej za reformę sądownictwa, ja jej nie rozstrzygam, czy ona jest dobra, czy zła, patrzę na fakty, to musi patrzeć, żeby ten wizerunek łagodzić. I to jest właściwie, no myślę, że jak się następnym razem spotkam, będzie nam coś więcej powiedzieć, jak ta sobotnia konwencja wpłynie na dalszy przebieg, ale, że tak powiem, jako politolog oczekuję z niecierpliwością, czy Prawo i Sprawiedliwość wróci do tej formy wyborczej, jaką prezentowało 5 lat temu.
To na koniec to pytanie musi paść. Jeśli wybory odbywałyby się w najbliższą niedzielę, to który z kandydatów miałby szansę dostać się do drugiej tury, powalczyć z Andrzejem Dudą o fotel prezydenta?
Myślę, że na chwilę obecną, patrząc też po sondażach zarówno samych kandydatów, jak i które ich reprezentują, to byłoby to starcie między Andrzejem Dudą oczywiście i panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Patrząc dalej, starcie tych dwóch kandydatów, pan Duda miałby szansę na przyjęcie najprawdopodobniej elektoratu pana Bosaka, natomiast pani Kidawa-Błońska raczej w większości pozostałych. No pytanie, czy elektorat pana Hołowni nie podzieliłby się trochę na prawo i na lewo. I w tym momencie, sumując całe to poparcie, to i tak chyba na chwilę obecną wygrałby urzędujący prezydent te wybory, ale to oczywiście mówimy w dniu dzisiejszym, a do wyborów zostało nam jeszcze ładnych parę tygodni i wydaje mi się, że to się naprawdę może bardzo dużo jeszcze zmienić i nawet kandydaci, którym teraz nie dajemy zbyt dużych szans, jeżeli na przykład ci faworyci jak pan Duda, jak pani Kidawa-Błońska zaliczą jakąś spektakularną wpadkę, to ta nasza scena polityczna, to nasze poparcie udzielanym kandydatom może zupełnie się odmienić.
Czy Andrzejowi Dudzie grozi kasus Bronisława Komorowskiego?
Wydaje mi się, że chyba jednak Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło pewne wnioski z nieprowadzenia właściwie kampanii przez Bronisława Komorowskiego, więc jemu nie grozi to, co groziło panu Komorowskiemu w sensie takim, że odpuszczono sobie kampanię, licząc na to, że i tak wygramy. Natomiast Prawu i Sprawiedliwości grozi raczej zagmatwanie z próbą, znaczy zagmatwanie całej już tej sprawy, jeżeli chodzi o kwestię reformy sądownictwa. Część osób ją będzie popierała jako twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Ci, co popierają opozycję, będą jej zdecydowanie przeciwni. Natomiast tu chodzi o walkę o elektorat niezdecydowany. Czy PiS przekona tych ludzi, że ta reforma jest dobra i trzeba poprzeć prezydenta, który tą reformę poprze? Czy opozycji uda się przekonać, że to jest zła reforma i trzeba poprzeć takiego kandydata opozycji, w tym wypadku pani Kidawa-Błońska ma największe szanse, no bo ma największe poparcie, żeby był prezydent, który zawetuje tą ustawę, a tym samym reforma się nie powiedzie. I to jest to główne starcie. Kto kogo bardziej przekona? Czy dobre ustawy rządu i prezydent musi być z PiS-u, żeby te ustawy umożliwić, żeby je przepchnąć przez kolejne, że tak powiem, tutaj etapy procesu legislacyjnego, czy prezydent z opozycji, który będzie blokował, bo są to złe ustawy. I moim zdaniem na tym też powinni skupić się sztabowcy jednej, jak i drugiej strony. Wszystkie inne tematy, wydaje mi się, że w tej kampanii będą wątkami pobocznymi.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem był doktor habilitowany Piotr Chrobak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.